Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt.
Przywitaliśmy Państwa balladą Edmunda Fettinga Nim wstanie dzień z filmu Prawo i pięść. Dzisiejsza, pierwsza część audycji dotyczyć będzie sytuacji za naszą wschodnią granicą. Wczoraj minął rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Drugą część kresowego saloniku poświęcimy żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego w związku ze zbliżającym się 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, pamiętamy, jak rok temu, w czwartek, 24 lutego, obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. Zarówno wówczas, jak i dzisiaj trudno uwierzyć, że po doświadczeniach wojennych wieku XX coś takiego mogło się powtórzyć. A jednak. Tak o wybuchu wojny informowało Radio Gdańsk 24 lutego o 6 rano.
Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej w Donbasie na Ukrainie. Jak powiedział w nocnym wystąpieniu, operacja ma na celu ochronę ludności. Władimir Putin ostrzegł, że w przypadku ingerencji zagranicznych sił reakcja Rosji będzie natychmiastowa. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski.
W specjalnym wystąpieniu telewizyjnym Władimir Putin powołał się na pełnomocnictwa, których udzielił mu rosyjski senat, dając zgodę na wyprowadzenie wojsk poza granice Rosji. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej wojskowej operacji. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy w ciągu 8 lat poddawani są prześladowaniom, ludobójstwu ze strony kijowskiego reżimu i w związku z tym będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Prezydent Rosji zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by złożyli broń i wrócili do domu. Wcześniej zapowiedzi tego typu działań potępiły światowe stolice, wzywając Moskwę do rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy na drodze pokojowych rozmów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Rakietowe ostrzały obiektów wojskowych rozpoczęły się około 5 rano. Według MSW Rosjanie atakują obiekty wojskowe w Kijowie, Charkowie i Dniprze. Są informacje o rosyjskim desancie z Morza Czarnego w Odessie i Morza Azowskiego w Mariupolu. W kraju wprowadzono stan wojenny. Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba apeluje do świata o zdecydowaną reakcję. Jak napisał, Putin rozpoczął pełnowymiarową wojnę przeciwko Ukrainie, ale Ukraina będzie się bronić i zwycięży.
Okrucieństwo najeźdźców, zbrodnie na ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury krytycznej. Z drugiej strony bohaterski opór narodu ukraińskiego i pomoc wolnego świata, wojskowa i także ta humanitarna, której na niespotykaną dotąd skalę udzieliła Polska. Połączmy się teraz z Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało, naszymi korespondentami z lwowskiego Kuriera Galicyjskiego. Prosimy o waszą refleksję z perspektywy minionego roku.
Minął rok, odkąd trzydniowa operacja specjalna Rosyjskiej Federacji zamieniła się w krwawą wojnę na Ukrainie. Mordy, tortury, gwałty, grabieże czy przymusowe wywożenie ludności. Ofiarami tzw. drugiej armii świata padło ponad 18 tysięcy cywilów. Setki zabytków architektury, obiektów sakralnych i placówek oświatowych zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Te wydarzenia na zawsze zmieniły życie ludzi na Ukrainie, w tym Polaków, od lat mieszkających na tych terenach.
Swietlana Wasyłek od pierwszych dni wojny pozostaje w Kijowie. Mieszkanka miasta pracuje w jednej z ukraińskich szkół. Tak opisuje sytuację w stolicy Ukrainy.
Kijów pracuje i próbuje żyć dalej w takich warunkach, które mamy. Teraz widać, że nie będzie łatwo i to już rozumieliśmy, że nie będzie prądu, że będą problemy, ale życie trwa i musimy walczyć za swoje życie.
Chociaż stolica Ukraina jest daleko od bezpośrednich walk, to niemal codziennie władze ogłaszają alarm. Rosjanie ostrzeliwują nie tylko infrastrukturę energetyczną miasta, ale też budynki mieszkalne.
Mieszkam w takim rejonie, gdzie w ogóle nie ma normalnych takich schronisk, tylko piwnicy w domach lub w szkołach. Jeżeli jestem w szkole, pracuję, to oczywiście, że muszę pójść z dziećmi do schroniska. Kiedy jestem w domu, wtedy znajduję się w takim miejscu, żeby nie było otwartych jakichś przestrzeni. Z jednego dnia nie żałowałam, że zostałam w stolicy, rozumiem, że muszę podtrzymywać ludzi, którzy zostali ze mną i którzy nie mają takiej siły. Jest wiara, jest rozumienie, że ta wojna się skończy i wszystko będzie nawet nie tak, jak było, a lepiej.
Dodaje Swietlana Wasylek. Mikołajów to strategiczne miasto położone w południowej części Ukrainy. Znajduje się tam jeden z największych portów morskich kraju. Mimo tego, że po odbiciu przez wojska ukraińskie sąsiedniego Chersonia mieszkańcy Mikołajowa odczuli większą ulgę, to jednak nadal borykają się z problemami ciągłych ostrzałów oraz braku prądu, ogrzewania i wody.
Nadal mamy problem z wodą. W tej chwili znów nam się popsuły jakieś tam pompy. Mamy dużo po miastu, mamy takich punktów, gdzie można nabrać wody. A w mieszkaniach niestety teraz nie ma tej wody. Już chyba ponad tydzień i jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie. No jak nasz mer mówi, że teraz już trochę ludzi wróciło i dużo jest uchodźców z Chersonia. Też czas od czasu wyłączają ogrzewanie w mieszkaniach. No w mieście też teraz już od tygodnia bardzo dobre zmiany, bo na parę godzin włączają nam oświetlenie uliczne. Bo od pierwszego dnia wojny nie mieliśmy w ogóle na ulicach światła i nawet było zabronione w mieszkaniach włączać światło, dlatego żeby nie było widać tak miasto, żeby wróg nie mógł się zorientować. Ja kiedy zobaczyłam tą godzinę, kiedy była ulica oświetlona, to po prostu był taki szok. Ja się nawet jak dziecko się cieszyłam, naprawdę.
Opowiedziała Anna Lisowska ze Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie. Polacy z Mikołajowa wspólnie z miejscowymi księżmi katolickimi jeżdżą z pomocą do najbardziej zniszczonych miejscowości w obwodach mikołajowskim. Docierają także do wiosek na Chersońszczyźnie.
W zeszłym tygodniu byliśmy z księdzem z Mikołajowa w okolicach Chersonia, tu do wioski takiej jeździliśmy. Ta wioska była pod okupacją ponad 8 miesięcy. I tam ludzie od 13 marca w ogóle nie mieli światła i do tej pory nie mają, bo wszystko zniszczone. Już im tam robią, obiecują, że pod koniec lutego zrobią. To oni się cieszą, oni mówią, niech nie będzie prądu, tylko żeby nie było ruskich.
Podsumowała Anna Lisowska ze Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie. Odessa na południu Ukrainy jest pogrążona w ciemnościach. W związku z remontem zniszczonej podstacji sieci elektrycznej w mieście jest trudna sytuacja z elektrycznością. Mieszkańcy mają prąd przez 3 godziny dziennie.
W Odessie sytuacja jest trudna. Część ludzi, którzy mieszkają w piętrowcach, nie mają jak przygotować sobie jedzenie ze względu na to, że nie mają gazu, mają tylko kuchenki, które zależą od prądu. Staramy się wspierać ich i rozdajemy takie kuchenki polowe, kuchenki turystyczne. Część domów, również piętrowych, niestety nie mają ogrzewania. Staramy się wspierać szczególnie starszych Polaków. Nasze seniory otrzymują pomoc jako jedzenie, kuchenki gazowe, kocy.
Powiedziała Anastazja Strelcowa ze Związku Polaków imienia Adama Mickiewicza w Odessie. Pomieszczenia Związku Polaków Ukrainy imienia Adama Mickiewicza w Odessie, gdzie dzieci uczyły się języka polskiego, są obecnie magazynem pomocowym dla ukraińskich żołnierzy.
Jest to świece okopowe, jedzenie, medykamenty, różne potrzebne rzeczy, grzejki i tak dalej. To wszystko, co otrzymujemy z Polski, co kupujemy, co otrzymujemy od naszych przyjaciół z Ukrainy, z państw europejskich. I to wszystko przekazujemy naszym rodakom, którzy teraz walczą na froncie za niepodległość Ukrainy.
Podsumowała Anastazja Strelcowa ze Związku Polaków imienia Adama Mickiewicza w Odessie.
W wyniku działań rosyjskich okupantów ucierpiał również Charków. W mieście uszkodzonych zostało ponad 4000 budynków, a także cmentarz ofiar totalitaryzmu, na którym spoczywają m.in. polscy oficerowie, ofiary zbrodni katyńskiej z wiosny 1940 roku. I chociaż większość charkowszczyzny ukraińscy żołnierze wyzwolili z rąk rosyjskich okupantów, to obwód nadal jest oszczeliwany.
Charków zmienił się nie do poznania, Ukraina się zmieniła i cały świat się zmienił. 24 lutego musieliśmy obchodzić w naszym centrum Tłusty Czwartek. Kiedy wyjeżdżałam z Charkowa rano, wcześniej rano napisałam do uczestników, że przez inwazję rosyjską nie spotkamy się w tym dniu. Prosiłam zachować spokój i wierzyć w Ukrainę. Dla mnie wtedy było bardzo ważne nazywać rzeczy po imieniu. Nie chciałam jakoś to nazywać inaczej, że Rosja atakuje, że lecą pociski. Chciałam wyraźnie to napisać. Wtedy oczywiście nie zdałam sobie sprawy, jak mocno będzie bombardowany Charków, że ludzie będą bronili miasto, że ludzie będą mieszkać w schronach, że będą siedzieli w metrze, że będą uciekać. Uciekać z miasta, które kochają. Coraz więcej ludzi się wraca. Miasto wraca do życia. Już pracują nie tylko szpitale, ale też kawiarnie, centra handlowe. Wszystko wraca do normalności, wszystko stara się. Jest taka iluzja tej normalności, ale tak naprawdę tej normalności nie ma. My do końca sobie nie uświadamiamy, co będzie dalej i czy będziemy mogli tutaj zostać. Ale wiemy na pewno, że Ukraina zwycięży. Rosja już przegrała, tylko nie może się w tym przyznać.
Powiedziała Margaryta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Drzewo w Charkowie.
Od jesieni Rosja umyślnie bombarduje ukraińską infrastrukturę cywilną, by odciąć mieszkańców od prądu i ogrzewania, ale mieszkańcy Ukrainy uczą się adaptować do tych warunków i mimo życia pod ciągłym ostrzałem głęboko wierzą w zwycięstwo.
Wielu Polaków mieszkających na Ukrainie straciło domy, pracę, znajomych, często też bliskich. Ludzie musieli odnaleźć się w tej wojennej rzeczywistości, jednak nie stracili wiary, że dobro w końcu zwycięży.
Bardzo dziękujemy za korespondencję Karinie Wysoczańskiej i Eugeniuszowi Sało. Wszyscy mamy przekonanie, mówił o tym m.in. prezydent Joe Biden w Warszawie, że ta wojna powinna się jak najszybciej skończyć. Rosja musi opuścić terytorium Ukrainy, uwolnić jeńców, zapłacić Ukrainie reparacje wojenne. Zbrodnie wojenne muszą być osądzone i ukarane. Konieczne jest również wypracowanie przez Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej nowej, bezpiecznej formuły koegzystencji z Rosją.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, wracamy do naszych kresowych historii, które zebrał w kalendarium historycznym i przedstawi redaktor Daniel Wojciechowski. A my spotkamy się z Państwem za kilka minut po kalendarium i przerwie reklamowej.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Od razu, nie tracąc czasu, krótkie przypomnienie z historii. A 20 lutego 1877 roku urodził się w Totmie Antoni Wiwulski. To polski architekt i rzeźbiarz, który był twórcą m.in. pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika Trzech Krzyży we Wilnie. Zaprojektował też neogotycki kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej i Serca Jezusowego na Wilczej Łapie we Wilnie. Antoni Wiwulski brał udział w obronie Wilna przed wojskami bolszewickimi w styczniu 1919 roku w składzie polskiej samoobrony wileńskiej. Podczas służby zachorował na zapalenie płuc. W wyniku choroby zmarł 10 stycznia 1919 roku i w kilka dni później, po opanowaniu miasta przez Sowietów i ogłoszeniu Litewskiej Republiki Radzieckiej, pochowano go na cmentarzu na Roście w Wilnie. 23 lutego 1766 roku we Francji zmarł Stanisław Leszczyński, król Polski, urodzony w 1677 roku we Lwowie. Był najdłużej żyjącym polskim władcą, dożył bowiem sędziwego wieku 88 lat. Śmierć przyniósł mu ogień, poparzył się w wyniku zapalenia się jego ubrania od ognia w kominku. Córka Stanisława Leszczyńskiego, co warto pamiętać, była królową Francji i żoną Ludwika XV. Sam król był także bohaterem powiedzenia Od Sasa do Lasa. To historia walki Stanisława Leszczyńskiego z Augustem II Mocnym o tron Polski. A w tej walce udział miał także Gdańsk, który chronił Stanisława Leszczyńskiego w swoich murach. 24 lutego 1953 roku po sfingowanym procesie z rąk UB zginął August Emil Fildorf Niel. Generał, przywódca podziemia, szef KDW Armii Krajowej, zastępca komendanta głównego AK. Przed wojną dowodził samodzielnym batalionem Korpusu Ochrony Pogranicza Troki w pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Wilno. W kampanii wrześniowej 1939 roku przeszedł cały szlak bojowy 12. Dywizji Piechoty jako dowódca 51. Pułku Strzelców Kresowych. I na koniec, przed piosenką, jeszcze jedna informacja. Otóż 25 lutego 1935 roku w Lwowie urodził się Janusz Hajdun, patron studia koncertowego Radia Gdańsk. W 1945 roku przyjechał najpierw do Gdyni, gdzie ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Skończył szkołę muzyczną w Gdańsku, a w czasie studiów współpracował z Teatrem Wybrzeże i Bim Bom. Na koniec piosenka, muzyka Lwowianin, Janusz Hajdun, słowa Wilnianin, Jerzy Afanasiew, a śpiewa Halina Kunicka, o której jubileuszu urodziła się 18 lutego 1938 roku we Lwowie, wspomnieliśmy w ubiegłym tygodniu. Mimo wszystko, na przekór temu, co się wokół nas dzieje, podobno świat nie jest taki zły. Utwór z 1964 roku. W 1970 roku na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie piosenkarka zdobyła za wykonanie tej piosenki Nagrodę Publiczności, ale piosenką my nie kończymy, bo po tej piosence, po przerwie, kolejna część Saloniku Kresowego.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie, i dziewczyna kochała jej jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło gaz zlokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest tak.
Się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem zwalonym śnią żołnierze o Polsce swój sen. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra.
Witamy Państwa ponownie po przerwie. Za kilka dni, 1 marca, będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe, będące wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich męstwo, niezłomną postawę patriotyczną i za krew przelaną w obronie niepodległej, suwerennej ojczyzny.
Przed chwilą wysłuchaliśmy pieśni Już dopala się ogień biwaku w wykonaniu Pawła Piekarczyka. Pieśni, którą śpiewali żołnierze 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, walczący o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej na Wileńszczyźnie, a po wojnie na Białostocczyźnie, Mazurach i na Pomorzu Gdańskim. Dziś gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pani Maria Barabasz, córka Jerzego Lejkowskiego, pseudonim Szpagat, żołnierza 1. Oddziału Partyzanckiego na Wileńszczyźnie Antoniego Burzyńskiego, Kmicica, i żołnierza 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Witamy panią serdecznie w kresowej audycji.
Dzień dobry.
Jerzy Lejkowski odszedł na wieczną wartę ponad 30 lat temu. Jak wspomina pani swojego ojca? Jaki był dla córki, dla rodziny?
Ktoś kiedyś powiedział przy okazji jakiegoś spotkania takie określenie kaloryfer. I wydaje mi się, że to tak naprawdę w tej nazwie zawiera się cała charakterystyka mojego ojca. Był na pewno bardzo surowy, bardzo twardy, ostry, ale jednocześnie był ciepły. Był szalenie wymagający i od siebie, i od innych. Dyscyplina w każdej dziedzinie życia. Słowo, jego waga, konkret wypowiedzi. Miał takie hasło, które przekazywał mnie jako córce, ale w ogóle ogólnie. Co mówisz, do kogo mówisz, jak mówisz. Jako takie motto. Niezachwiana hierarchia wartości. Powściągliwość emocjonalna, którą podobno ja odziedziczyłam, ale budząca respekt, taki zdrowy respekt. Jednocześnie wiedzieliśmy, że kocha nas wszystkich ogromnie i był rzeczywiście bardzo takim oddanym, z wielkim gestem, z wielkim sercem dookoła, w zasadzie do wszystkich ludzi. ale surowość była taką widoczną na zewnątrz postawą.
Czy pamięta pani, kiedy, w jakich okolicznościach dowiedziała się, że tata był żołnierzem wileńskiej partyzantki, który walczył nie tylko w czasie wojny, ale także po jej zakończeniu?
To jest trudne pytanie, ponieważ dom moich rodziców był bardzo domem otwartym. Takim w zasadzie był punktem zbiorczym dla bardzo wielu Wilniuków. I w związku z tym ta mowa taka śpiewna, typowa dla krasowiaków, przewijała się tak naprawdę na co dzień. I ja w takim duchu i wzrastałam, i się wychowywałam, i w związku z tym wydaje mi się, że to było coś takiego bardzo naturalnego i normalnego. Przypominam sobie niesamowite spotkania ludzi, którzy spotykali się w jakiś cudowny sposób. Najbliższa taka mnie akurat wpadająca w tej chwili w pamięć sytuacja, sąsiedzi z klatki schodowej obok mieszkania z Wilna, z ulicy Kasztanowej. Okazało się, że mieszkają na niedalekiej Oruni i spotkali się no niby przypadkiem w naszym domu. I takich spotkań było naprawdę ogromnie dużo. I w związku z tym no te rozmowy o tej przeszłości były takie, no właśnie takie w zasadzie, na bieżąco, na stałe.
To było takie naturalne,
tak,
ale też wzruszające na pewno, tak jak i wzruszające jest to dzisiaj nawet wspomnienie. I pewnie niełatwo o tym mówić, ale trzeba i myślę, że szczególnie młodzi ludzie też czekają na takie świadectwa właśnie, takie jakie pani dzisiaj nam daje i naszym słuchaczom. Ale wróćmy do lipca 1946 roku. W wieku 23 lat pani ojciec został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie i skazany został na karę śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. W wyniku amnestii wyszedł po 10 latach w 1956 roku. Czy kiedykolwiek opowiadał o tym rodzinie, co się działo podczas śledztwa czy za murami więzienia?
Mój ojciec miał trzykrotny wyrok śmierci. Więzienie opuścił pod koniec listopada 1956 roku. Czy opowiadał dzieje z zamurów? Od swojej mamy wiem, że przed ślubem sporo opowiadał w ramach takiego uczciwego przedstawienia swojej osoby. Mawiał o sobie i nawet jeszcze i później, że nie ma prawa Porawiczu być normalnym człowiekiem. I w zasadzie te takie opowieści poważne, o tak może bym to określiła, pewnie się skończyły no właśnie w czasie przed ślubem. Natomiast już ja, jako dziecko od najmłodszych lat, które towarzyszyło zawsze przy wszystkich spotkaniach, czy partyzantów, czy po prostu w ogóle tych przeróżnych Wilniuków przyjeżdżających, schodzących się do nas do domu, ja znałam ojca opowieści, które były w tonie kabaretowego, uśmiechniętego, relacjonowania, a w zasadzie takiego trochę karykaturowego przedstawiania przesłuchań. I w takiej postawie humorystycznej przedstawiał między innymi słynnego ze swojego okrucieństwa, z ogromnej nienawiści do AK-owców Józefa Światło. Więc tak naprawdę my wszyscy, którzy żeśmy słuchali, to myśmy się z tych opowieści śmiali. Natomiast prawda była no zgoła inna. I żeby tak bardzo skrótowo powiedzieć tylko o samym traktowaniu więźniów, ale również i o przeżyciach mojego ojca, to co przeżył w Rawiczu przede wszystkim, bo Racibórz to już było późniejsze więzienie i ono było troszeczkę łagodniejsze. Natomiast w tym Rawiczu, to już wiem z opowieści bardziej mamy niż taty, że 2 lata przeżył w celi w tak zwanej pojedynce. To była piwnica więzienna bez ogrzewania. Oczywiście 2 lata to nie był ciąg, tylko to było zawsze karne schodzenie. I jeszcze większa kara za niepokorę, to znaczy za niesypanie tak naprawdę pewną dumę, której nigdy w życiu nie stracił, w więzieniu również. Taką właśnie tą trudniejszą karą, cięższą, to było zliczone w dniach rok karceru. Polegało to na nagim przebywaniu w takim lochu o wymiarach metr na metr. Mój ojciec miał 2 metry wzrostu, więc to sobie trzeba tak wyobrazić, jaka to jest wielkość takiego lochu. Z betonową podłogą, która była zimą zalewana wodą, natomiast latem posypywana chlorem. No żeby tak naprawdę jeszcze bardziej upodlić tego człowieka. I no wiem o bodajże 6 wybitych zębach, odbitych nerkach, no więc takich różnych doznań oczywiście było ogrom. Myślę, że takim bardzo obrazowym jeszcze elemencikiem to jest stwierdzenie, kiedy wychodził po tych ponad 10 latach z więzienia, przy tym swoim wzroście 2 metrów miał wagę 48 kilogramów.
I to zapewne tylko część opowieści, które pani zna i które pani słyszała od mamy, od znajomych. I ja chciałbym jeszcze wrócić do czasów wojennych i tuż powojennych, mianowicie Brygada Łupaszki po wojnie walczyła na Białostoczyźnie, na Powiślu, w Borach Tucholskich. Pani ojciec Jerzy Lejkowski walczył m.in. w szwadronie Zygmunta, Mścisława i Żelaznego, to są oczywiście pseudonimy dowódców szwadronów. Potem należał do szwadronu zapewniającego ochronę dowódcy Zygmuntowi Szendzielarzowi. I właśnie w dowód uznania za dzielność i oddanie sprawie niepodległości ojczyzny, jako jeden z niewielu, otrzymał pani ojciec od dowódcy złoty sygnet z orłem i napisem przyjacielowi żołnierzowi Łupaszko. Tak się zastanawiałem, czy ten sygnet istnieje po prostu.
Niestety losów sygnetu nie znam. Podobno tuż przed samym aresztowaniem, które no w jakimś takim przeczuciu, 7 zmysłem, ojciec zdawał sobie z tego sprawę, że to się już robi coraz bardziej gorący moment i czas, u kogoś został zdeponowany, ale absolutnie nigdy nie było o tym mowy i nie wiem, po prostu nie znam tego losu i dziejów tego sygnetu. Natomiast jeśli chodzi o ten napis, o hasło przyjaciel, żołnierz, Bóg, honor, ojczyzna, to tak naprawdę były słowa, czy w zasadzie hasła, których wartość cenił sobie do końca życia i był naprawdę im wierny. Zdecydowanie dochodziły różne informacje do ojca, w ogóle do nas, o przeróżnych dawnych partyzantach, którzy czy wstępowali w szeregi partii, czy byli w jakiś sposób nakłaniani, łamani po prostu bardzo często do współpracy z SB, czy potem już z milicją. Absolutnie nigdy w życiu ojciec nie powiedział żadnego złego słowa na ten temat. Zostawiał to zawsze do decyzji danego człowieka. Miał nawet kontakty z tymi osobami, o których wiedział, że są współpracownikami, ale to nie zmieniało postaci rzeczy i jego stosunku do tych ludzi w żadnym wypadku. Natomiast jeśli chodzi o pamiątkę, rzeczywiście sygnetu nie ma, ale jesteśmy w posiadaniu, jako ja i moi najbliżsi, myślę, że może nawet jeszcze piękniejszej pamiątki. Traktujemy to w ogóle jako relikwie. To jest różaniec, który był wykonany przez ojca w więzieniu. Z chleba oczywiście, bo niczego innego przecież nie było. Tych różańców wiem, że było wykonanych przez niego dużo więcej, tylko przed przesłuchaniami oczywiście on po prostu musiał być zjedzony. Ten różaniec jest ciemny, koraliki są ciemne. Ten kolor wziął się z zabarwienia krwią. Także dlatego mówię, że to jest relikwia dla nas.
Po wyjściu z więzienia w 1956 roku Jerzy Lejkowski ożenił się, urodziła się pani. Mówiła przed chwilą pani też o wierności pani ojca ideałom, wartościom. Jak radziła sobie rodzina państwa w tamtych ponurych czasach komunizmu? Ojciec nadal był dla komunistów elementem niebezpiecznym.
Wielkim i chyba największym tak naprawdę problemem dla rodziców było brak pracy. Bardzo trudno było o znalezienie zatrudnienia przez ojca. Natomiast był to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, bardzo ponury czas komunizmu, ale jednocześnie była to niesamowita jedność, braterstwo, dzisiaj powiedzielibyśmy solidarność wśród tych ludzi, którzy pochodzili z Kresów. Oni sobie naprawdę niesamowicie pomagali. Wydobywali się na powierzchnię nie bardzo wiadomo w ogóle skąd. i od razu już mieli te kontakty i pierwszą pracę, jaką ojciec otrzymał po wyjściu z więzienia, zatrzymał się najpierw jeszcze we Wrocławiu u swojej siostry, ale już potem wiedział, że musi wyruszyć gdzieś w świat i spotkał się ze swoim współwięźniem, który był zatrzymany na dosyć krótki okres czasu, bo to był czas studenckich rozruchów 56 roku i to był student, który w poznańskich wypadkach brał udział i on miał we Władysławowie swojego ojca, który prowadził fermę zwierząt futerkowych. I on zaproponował mojemu ojcu zatrudnienie u swojego ojca i rzeczywiście ten mój ojciec tą fermę prowadził. Będąc w tym Władysławowie, okazało się, że prezesem spółdzielni rybołówstwa morskiego jest Wilniuk, który no nie bał się, tak naprawdę zaryzykował zatrudnienie człowieka z przeszłością. Natomiast wiem również od niego, że, i to już on sam mówił, był świadomy tego, że ma cały czas swojego, jak to nazywał, anioła stróża, który bardzo był zainteresowany jego wszelkimi kontaktami służbowymi, prywatnymi.
Te czasy nie były łatwe. Wielu kolegów z brygady zginęło w walce, wielu zamordowano w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa, ale wielu też udało się przeżyć. Ja chciałem, zanim jeszcze przejdziemy do następnego pytania, bardzo pani podziękować, że przyszła do nas pani z tymi relikwiami, o których pani wspomniała, o tym różańcu, bo to było też chyba to, co pomogło tacie przeżyć te najtrudniejsze chwile, ale dzięki inicjatywie pani taty w latach 70. ubiegłego już wieku wileńskie środowisko opałakowskie zaczęło się spotykać w Gdańsku. Mówiła pani na początku trochę o tych spotkaniach, ale uczestniczyła pani przecież w tych wydarzeniach, można powiedzieć, dla rodziny bardzo ważnych.
Tak, tutaj rzeczywiście wielka odwaga trzech partyzantów, bo to był Sobol, Mrówka, no i mój ojciec Szpagat. No i przede wszystkim jak najbardziej nie możemy zapomnieć o księdzu Jankowskim, który wszyscy ryzykowali bardzo i w każdą trzecią niedzielę sierpnia odbywały się te msze za wszystkich i tych, którzy poginęli i byli pomordowani, ale również i za tych, którzy żyli. Te spotkania są w zasadzie kontynuowane do dnia dzisiejszego jako msze. Natomiast przez wszystkie lata do lat 90., czyli tak naprawdę do czasu, kiedy ci partyzanci jeszcze żyli i przede wszystkim kiedy mogli w ogóle przyjeżdżać, bo oni przecież byli rozsiani po całej Polsce. Oni przyjeżdżali, po każdej mszy odbywały się spotkania. Te spotkania to była tak naprawdę pełna patriotyzmu, uroczystość. One odbywały się w różnych miejscach, bardzo wiele było spotkań u moich rodziców, ale od pewnego czasu odbywały się fantastyczne spotkania na Lipcach. Tam mieszkał oczywiście partyzant, pan Ryszard Wojciechowski i na tych Lipcach współtworzyli te spotkania przede wszystkim mężczyźni, no bo to trzeba było zorganizować i ognisko, i ławki, i to się odbywało w plenerze. Wielkie podziękowania zawsze mój ojciec werbalnie i niewerbalnie przekazywał do mojego męża, który rzeczywiście wszedł w naszą rodzinę i zaangażowany był bardzo mocno. Któregoś roku było niesamowite wydarzenie, ponieważ na te Lipce udało się zorganizować mojemu mężowi dowóz menażek, takich prawdziwych wojskowych, a ktoś, nie umiem już sobie w tej chwili nawet przypomnieć kto, z Wilna przywiózł prawdziwe czarne bocheny chleba. To był widok tak naprawdę niesamowity, bo ci ludzie, którzy no, przeżyli takie trudy, oni naprawdę byli do łez wzruszeni.
Te spotkania, o których pani wspomina, nie mogły zostać niezauważone przez ówczesny aparat władzy przecież i milicję i służbę bezpieczeństwa.
Oczywiście szara rzeczywistość była bardzo brutalna. Po każdej mszy mój ojciec meldował się jako ten główny, meldował się na komisariacie, także to była, no były to na pewno niewątpliwie, on o tym nie mówił, ale dzisiaj tak jak sobie to pomyślę, to byłoby to nienormalnym, gdyby nie przeżywał tego i gdyby to nie były dla niego ciągłe katusze tak naprawdę od nowa rozdzieranych ran, że no walczyli i nie udało im się jeszcze ciągle w spokoju jakoś żyć, bo przecież oni tak naprawdę w ramach tych spotkań żadnej dywersyjnej roboty nie wykonywali. Oni się spotykali, oni żyli tą przeszłością i wspomnieniami, no ale to nie było. ku radości władz.
Niemniej dożył już wolnej Polski.
Tak.
Chciałbym teraz przejść do teraźniejszości. Mianowicie mamy takie czasy, i to mówię z przykrością, że dziś wiele wartości zostało zdewaluowanych, wiele pojęć zostało odwróconych, przekręconych. Są środowiska także nauczycielskie w szkołach, o czym doskonale wiemy, które deprecjonują postawę i walkę żołnierzy niezłomnych.
Mam takie określenie, spuśćmy zasłonę milczenia, natomiast cieszmy się, bo mamy się z czego cieszyć, że rzeczywiście na szczęście są szkoły, są zaangażowani nauczyciele, są instruktorzy harcerstwa, którzy organizują spotkania, organizują czy współpracują z grupami rekonstrukcyjnymi, historycznymi. Organizowane są fantastyczne rajdy i piesze, i rowerowe, i motorowe śladami bojowymi 5. Wileńskiej Brygady. Więc myślę, że no z tego się należy cieszyć i życzyć sobie, żeby nie upadła ta chęć jednak pamiętania i niezacierania śladów tamtych ludzi.
Którzy walczyli, a potem żyli tutaj przecież na Wybrzeżu, również Wybrzeżu
bardzo dużo
Gdańskim.
Było, oczywiście, Wilniuków ogrom i dlatego między innymi sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej na Czarnej w kościele, czyli Zatora Przytockiego, dzisiejsza ulica, tak? I to była tak naprawdę ich również taka, no taka placówka modlitewna i wspólnotowa.
Na koniec naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym przypomnieć, czy przywołać ten fakt, że mogiła Jerzego Lejkowskiego, pseudonim Szpagat, na gdańskim cmentarzu Srebrzysko została wpisana przez Instytut Pamięci Narodowej do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, czyli w jakim stopniu została ta opieka nad tym grobem i pamięć zinstytucjonalizowana.
Tak, była to rzeczywiście bardzo piękna uroczystość. 9 maja w zeszłym roku odbyła się. Nie ukrywam, że jest to dla nas wielki honor, zaszczyt, duma tak naprawdę. Tym większa radość, ponieważ mój ojciec w swojej ogromnej skromności nigdy, pomimo ogromnej ilości próśb jego kolegów, również i z osób z rodziny, nigdy nie spisał, nigdy nie nagłaśniał historii swojej osoby. No i tak naprawdę chyba jednak niewątpliwych zasług, jakie z jego strony oddział, w zasadzie cała brygada otrzymały. Także to naprawdę było no takim pięknym zamknięciem, myślę, dziejów.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę i za to, że zechciała pani przyjść tutaj do Kresowego Saloniku z tą relikwią nasiąkniętą. Przypomnijmy, różaniec, przepiękny różaniec nasiąknięty krwią pani ojca. Dziękuję,
dziękuję
bardzo.
Naszym gościem była pani Maria Barabasz, córka Jerzego Lejkowskiego, pseudonim Szpagat, żołnierza niezłomnego wileńskich oddziałów Armii Krajowej Kmicica i Łupaszki. Jeszcze raz dziękujemy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w najbliższy poniedziałek o godzinie 12 do sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na pokaz filmu dokumentalnego Żelazny Chłopiec. Jest to opowieść o losach kolegi i przyjaciela Szpagata, Zdzisława Badochy, pseudonim Żelazny, żołnierza 5. Wileńskiej Brygady majora Łupaszki.
A na film Żelazny Chłopiec i spotkanie z reżyserem Andrzejem Ciecierskim z Telewizji Polskiej oddział Gdański zaprasza w poniedziałek w południe do Muzeum II Wojny Światowej organizator pokazu Fundacja Pomorskich Kresowian. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i za chwilę posłuchamy utworu Za 30 Srebrników w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego, którego koncert oraz debatę o żołnierzach niezłomnych będą mogli Państwo usłyszeć na antenie Radia Gdańsk w poniedziałek o godzinie 18.
Kulminacja uroczystości w hołdzie żołnierzom niezłomnym organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku będzie miała miejsce w środę, 1 marca o godzinie 17 na cmentarzu garnizonowym oraz o godzinie 18.30 w gdańskiej Bazylice Świętej Brygidy. My z Państwem usłyszymy się za tydzień w kaziukowej audycji 4 marca, początek kilka minut po 16. Dzisiejszą audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, a przed Państwem zapowiedziany Andrzej Kołakowski.
Jedni będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Kto im odda należne honory? Kto im pomnik w pamięci zbuduje? Kto postawi ich dzieciom za wzory? A kto pamięć w gazecie opluje? A kto pamięć w gazecie opluje? Wywlekali ich z celi nad ranem szarzy ludzie bez nazwisk i twarzy. Wywlekali z nich duszę, odbierali im życie, lecz nie mogli odebrać im marzeń. Lecz nie mogli odebrać im marzeń. A marzyli, że kiedyś się stanie, będzie Polska po Lwów i po Wilno. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim kula się w piersi zaryła, jak modlitwę ostatnią szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swym wnukom testament krwią spisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami, my będziemy w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy?
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.